Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Agatą Gabiś, historyczką sztuki i architektury z szczególnym uwzględnieniem tej powojennej historii, zwłaszcza Wrocławia. Cześć.
Cześć.
Właśnie znajdujemy się w Dolnośląskim Centrum Filmowym z okazji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Gdzieś tam w tle już zaczyna lecieć alto z miłości do architektury, po którym odbędzie się wykład właśnie Agaty Gabiś o polskich parach projektowych. No i właśnie, alto i jego żona Aino to fińska para projektowa, ale czy zainspirowali cię do odnalezienia naszych polskich odpowiedników?
Części nie trzeba było odnajdywać, są na tyle znani. Natomiast no to zjawisko w ogóle w architekturze par, które pracują razem i żyją razem, no nie jest niczym, z jednej strony niczym nowym, ale z drugiej strony też niczym wyjątkowym w Europie czy na świecie, wszędzie, w każdym kraju się to zdarzało i zdarza. Aczkolwiek w zależności od sytuacji politycznej, ekonomicznej, też od trendów architektonicznych, czasem tych par było więcej pracowali razem. No to jest taki wątek, który mnie mocno zainteresował. Szczególnie, że jeśli myślimy oczywiście o alto, i o międzywojniu, no bo to jest ten, powiedzmy, moment, kiedy modernizm odzywa się po raz pierwszy, no chyba najpełniej, to myślimy też od razu o tym, co się działo w tym samym czasie w Polsce. I tu ta chyba pierwsza awangardowa para, Helena i Szymon Syrkusowie, zresztą zaznajomieni prawdopodobnie z Alto też, no skoro z Gropiusami i skoro byli na tym samym statku, który płynął z Marsylii do Aten, no to się po prostu wszyscy znali, więc był taki moment, kiedy ta czołówka architektów awangardowych to byli także Polacy i właśnie polskie pary, bo to oczywiście nie tylko Syrkusowie, no ale jako, że lata 20. i 30. no to był moment, kiedy architektura w sumie była dosyć elitarną dziedziną i zarówno w ogóle architektów było stosunkowo niewielu, kobiet było jeszcze mniej. Stąd no, ciekawa jest ta zmiana i ten zwrot, który następuje po 1945 roku, kiedy architekci, inżynierowie, budowniczowie stają się bardzo, bardzo potrzebni, kiedy powstaje więcej wydziałów architektury i spokojnie mogą na nich studiować i mężczyźni, i kobiety. I siłą rzeczy w takiej atmosferze no, dużo łatwiej jest zapoznać swoją przyszłą żonę lub przyszłego męża.
Jest jakaś para projektowa, która najbardziej cię urzekła albo zapadła ci w pamięci?
Jeśli chodzi o polskie pary, z tych działających po wojnie, no to na pewno Hanna Adamczewska-Weichert i Kazimierz Weichert, czyli ci, którzy wymyślili Tychy. I to nie tylko dlatego, że byli świetnymi architektami, urbanistami oboje i przeżyli w tych Tychach właściwie od początku kilkadziesiąt lat tworząc miasto od zera, ale także dlatego, że to jest chyba jedyna taka sytuacja w ogóle w Polsce, gdzie w ogóle architekci jakiegoś miejsca są znani mieszkańcom, są lubiani i nawet doszło do tego, że Weichert nie dość, że mają w Tychach szkołę swojego imienia, ale także mają pomnik. Taki właśnie, który no, mieszkańcy, część w każdym razie ze starszych mieszkańców, takich zapamiętała, jak wędrowali po mieście i Hanna pokazywała palcem, ale patrz, patrz, Kasiu, tu byśmy zrobili to i to, a wtedy spokojnie pomyślimy. Więc no, to zjawisko jest też ciekawe, że oni też byli taką parą, gdzie no, nikt tu nie stał w cieniu. Tu oczywiście no, można dyskutować nad dynamiką tego związku, kto kogo, nie wiem, mobilizował, kto kogo pilnował albo bardziej lub mniej wspierał. Natomiast no, tutaj ta równowaga była chyba jedną z takich najwyraźniejszych, bo różnie to po prostu bywało. Nawet jeśli w pracy robili mniej więcej tyle samo, to później na forum czy tak medialnie udzielało się jedno albo drugie. Natomiast Weichertowie no, byli po prostu zawsze duetem i byli zawsze jako ten duet postrzegani. Nikt by nie wymieniał chyba Kazimierza bez Hanny i Hanny bez Kazimierza.
Mnie w ogóle ciekawi, jak to jest, czy ta miłość wspólna do architektury obudziła miłość w tych parach, czy ta miłość obudziła pasję do jakiegoś takiego pragnienia wspólnego tworzenia?
No to jest no, bardzo delikatna materia i no, w grę wchodzą po prostu uczucia, wrażenie, emocje. Natomiast na pewno okoliczności sprzyjały, szczególnie, że myślę tutaj o pokoleniu, które pracowało no, po 45 roku, 50, 60 lata, czyli mamy tu pokolenie, które odbudowuje Polskę czy Wrocław, więc oni pracują właściwie cały czas. Znaczy pracują najpierw na studiach, już pracują, czyli studiują razem, pracują razem. Jest ich też na roku, nie wiem, na przykład koło 20, więc jest to niewielka grupa. Wszystkie lata się znają. Potem wszyscy idą do miasta projektu, do pracowni. Pracy jest tyle, że pracują też w domach. No to jak się już tyle czasu spędza ze sobą, a potem jeszcze idzie się razem na narty, no to i to jest główny temat, dyskutuje się i cieszy się też tą architekturą, bo też umówmy się, wszyscy byli młodzi, mieli no, z jednej strony dużo pracy, z drugiej strony no, praca ta była niewątpliwie no, mocno taka inspirująca, angażująca. No, robili od nowa miasta, tak, na przykład, lub też całe nowe dzielnice, więc no, to dodawało pewnie i energii i skrzydeł. No, na pewno okoliczności odgrywały tutaj bardzo, bardzo ważną rolę, też żeby tutaj nie było to wszystko takie zupełnie idylliczne. To był czasem problem z rozdzieleniem życia prywatnego od pracy i czasem na tym tle no, pojawiały się różnego typu konflikty. Chociaż znowu nie wiemy tak naprawdę bardzo wielu rzeczy. Część z tych historii znamy albo bezpośrednio, ale już raczej jak wspomnienia, albo znamy opowieści dzieci, albo znajomych, pamiętniki, listy, trochę tego jest, ale no, to są bardzo prywatne sprawy. To jest jedna z moich ulubionych historii wrocławskich, takiego właśnie zapoznania się na Wydziale Architektury. To wspomnienie pana Kazimierza Klimczewskiego, który przyszedł na studia na pierwszy rok i zobaczył na korytarzu dziewczynę taką wysoką, smukłą, z długim, pięknym warkoczem i po prostu stanął jak wryty. Ta dziewczyna została parę lat później jego żoną, to była Bogna Jakuszko, potem Klimczewska, której no tak się ten młodzian spodobał, że stwierdziła, dobra, to obleję ten jeden egzamin, żeby już być z nim na roku niżej, no i żebyśmy razem te studia skończyli, bo też pragmatyczne było to podejście, trzeba z czegoś żyć, bo jeśli myślimy o tych latach zaraz po wojennych, no to one najzwyczajniej w świecie były bardzo trudne, tak materialnie, organizacyjnie. Ogrzej ten pokój, znajdź to mieszkanie, znajdź tą jedną fuchę, drugą, trzecią. Razem jest łatwiej, razem jest raźniej, więc no to uczucie oczywiście różnie ewoluowało, jak to każda para ma swoje wzloty i gorsze momenty. No większość z tych par, które zapoznały się na tych studiach, te pierwsze roczniki studentów architektury, to trwały ze sobą, pracując razem przez całe życie. To jakby no, dość dużo mówi o tym, na jakiej bazie było to wszystko budowane. Już kolejne pokolenia, ci, którzy zaczynali pracę w latach 70., no w innych zupełnie warunkach, to nie było aż tak częste, aż tak masowe. Oczywiście no, wiadomo, że się wszyscy poznawali, flirtowali, romansowali, czasem się żenili, czasem nie, ale takiej intensywności i takiej symbiozy, to znajdziemy dużo mniej takich przykładów właśnie historii po prostu wspólnego życia i pracowania właśnie bez rozdzielania jednego od drugiego.
W tej powojennej sytuacji to były trudne czasy nawet, żeby zacząć wspólne życie. Czy właśnie oni mieli możliwość urzeczywistnienia tych swoich wizji młodzieńczych?
To też jest zresztą taki, jeśli chodzi o Wrocław, ciekawy dosyć wątek, bo po pierwsze miasto zupełnie obce, mocno zrujnowane. Wszyscy przyjechali skądś, więc te studia i ta pierwsza praca to było takie trochę tworzenie sobie jakiegoś świata i trochę rodziny, trochę takiego kręgu najbliższych przyjaciół. Jako, że był to Wrocław, bo to tutaj widać najlepiej, to było tak daleko od wszystkich centrów też nacisków politycznych, że można sobie było studiować pod okiem profesorów jeszcze z tutaj przedwojennej grupy i tam pielęgnować z jednej strony trochę nawet ten takich awangardowych pomysłów, oczywiście no tam ukłonić się czasem socrealizmowi, ale bez przesady i doczekać tak naprawdę do połowy lat 50., kiedy już ten socrealizm zaczął mocno się chwiać i 56. rok to jest ten rok odwilży. Jeśli popatrzymy na skład miastoprojektu, to tam wszyscy nie mają więcej niż 30 lat. Nie ma kierowników, znaczy są kierownicy nominalni, bo oni kilka osób potwierdza taki system pracy, że no ktoś musiał być kierownikiem, no ale skoro to jest mój kumpel, albo moja żona, albo moja narzeczona, albo właśnie mój współlokator, to siłą rzeczy wszyscy pracujemy razem i no oni zaczęli wtedy błyskawicznie też nadganiać to, co się działo też w Europie ówcześnie, czyli jakby wiedzieli to, znali te historie przedwojenne, które trochę były kontynuowane, ale też potem modyfikowane, zachłyśnięci Francją, Stanami, Anglią i co tam jeszcze można było zobaczyć albo w gazecie, albo pojechać do Berlina, to zaczęli wymyślać nowy Wrocław. I oczywiście, jeśli przyjrzelibyśmy się projektom i realizacjom, no to widać, że co najmniej, nie będę liczyć, ale pewnie połowa z tych spektakularnych konceptów nie ujrzała światła dziennego. Natomiast nie zmienia to faktu, że nawet w tej wersji, w której to się udało, no mieć 28 lat czy 30 i móc zaprojektować pół miasta albo całe miasto, bo to przecież nie tylko Wrocław, tylko Dolny Śląsk, nowe centra, no to to jest właściwie marzenie architekta. Oczywiście no, zderzali się potem z różnymi, oprócz tutaj kwestii politycznych, ale z różnymi problemami natury ekonomicznej, materiałowej. Tego nie było, tego nie można, normatyw taki czy inny. Ale te parę lat po 56 roku, no to wszyscy wierzyli, że wszystko jest możliwe. I sporo się udało. Też tej pracy było bardzo, bardzo dużo. Miejsc, czy to pojedynczych budynków, czy całych osiedli do zaprojektowania, były dziesiątki, albo i nawet, jeśli popatrzeć na Dolny Śląsk, to setki. No i to wszystko my możemy zrobić. Było to rozdzielane po różnych zespołach i pracowniach, ale no tu kierowniczką była jedna koleżanka, tam druga, tam kolega, tu mąż, tu żona i no były takie pary, które przepracowały całe życie właściwie w jednej pracowni i wszystkie projekty, które robili, były zawsze podpisywane przez po prostu dwójkę. Byli tacy, którzy świadomie lub no też z powodów może organizacyjnych wybierali inne, bo no alternatyw nie było za wiele, ale było Miejskie Biuro Projektów we Wrocławiu i tak na przykład Mulicy pracowali, że Witold Mulicki był w Miastoprojekcie, był też na uczelni, a Maria Mulicka była właśnie w Miejskim Biurze Projektów i dużo rzeczy robili razem, ale też mieli swoje takie odrębne działki, gdzie się tam nikt nikomu specjalnie no, chyba nie wtrącał, w każdym razie były jakby sygnowane przez nich już osobno. Pewnie zależy po prostu od typu człowieka, z tego, jak lubi pracować. Chociaż no potem jest taki problem, to kto właściwie za co był odpowiedzialny? Kto wymyślał? Czyli był pomysł, a kto się zajmował bardziej prozaicznymi kwestiami? Kto załatwiał właśnie formalności, a kto rysował? Ja próbowałam kilkakrotnie, bo miałam taką przyjemność dużą naprawdę, bo rozmowa z tymi architektami z tego pierwszego powojennego pokolenia, no to zupełnie no taka wyjątkowa w ogóle przyjemność, przygoda i wysłuchiwanie tych niesamowitych opowieści, czasem dość zabawnych, czasem trochę smutnych, też było bardzo ciekawe, ale próbowałam tak właśnie cisnąć, że no ale no to co, to pomysł był pana, a pani rysowała, albo nie wiem, pomysł był pani. Zawsze jak o tym myślę, to przypominają mi się właśnie państwo Klimczescy, którzy sobie siedzą razem na kanapie, tacy zadowoleni, tak patrzą się na siebie, wzruszają ramionami, tak, no tak leżało na stole, nie? No to raz ja podszedłem, a raz ona, no tak w kuchni leżało, no. Ja im w tym sensie, znaczy po pierwsze im wierzę, po drugie faktycznie, no po co ja mam dopytywać? No jeśli oni sami sobie z tego dobrze zdają sprawę, że wszystko, co mogli zrobić, zrobili dlatego, że funkcjonowali tak, a nie inaczej, no to czy ktoś więcej tutaj wkładu miał w ten projekt, a w tamten miał trochę mniej? No czy jest takie ważne, no pytanie otwarte, plus to, że przecież oni jeszcze jako pary pracowali też w zespołach większych, tak jak chociażby w nim Tawryczescy z Jadwigą Garbowską-Hawrylak i z Edmundem Franckiewiczem, Klimczescy w dużym zespole pod kierownictwą Kazimierza Bieńkowskiego na placu PKWN kiedyś Legionów, no to już w ogóle jest trudno stwierdzić. Znaczy wiemy, że kto był tam jakby główny odpowiedzialny za koncepcję, są niektóre projekty podpisane jakimś jednym nazwiskiem, a potem się okazuje przy rozmowie, a nie, no tak, to ja robiłam, ale to potem poszłam na urlop, no to on tam podpisał. No i w tym momencie, no to co my tutaj śledzimy, tam sprawdzamy każdą literkę, a tu się okazuje, że to była taka pracownia, gdzie się wszyscy bardzo dobrze znali, a już te zespoły mniejsze, no to oni właściwie żyli jak duże rodziny, w każdym razie przez te pierwsze pewnie 15 lat, no to niektórych rzeczy po prostu pewnie nigdy się nie dowiemy tak do końca, a o niektórych nie chcą opowiadać, no to też nikt tutaj nie będzie ich pewnie zmuszał. No i nie będziemy tego może nigdy do końca wiedzieć, a czy my musimy wszystko wiedzieć?
Ostatnie pytanie. W 2019 została wydana twoja książka Całe morze budowania. Jakby mogła cię zapytać, jakie są teraz plany, czy pracujesz nad jakimiś projektami, jeśli możesz coś zdradzić?
Ciągle niezmiennie, aczkolwiek niestety sytuacja wiadoma spowodowała, że zamknięto przed nami drzwi bardziej, rozumiem, zagrożonych instytucji czy archiwów przeróżnych, więc trochę musiałam tutaj pewne rzeczy przystopować, ale chciałabym niektórym z tych osób, też par, ale też architektów, którzy nawet nie mają hasła na Wikipedii, a zrobili do Wrocławia dosyć dużo, trochę pomóc im wrócić, czy też ich przypomnieć. I to raczej, nie wiem, czy to książka, ale pewno trochę tekstów, chociażby Edmunda Frąckiewicza. Wszyscy wiedzą, że był i coś robił, ale tak naprawdę to nikt do końca nie jest w stanie nic konkretnego powiedzieć. I tak się składa, że mam kontakt z jego dziećmi. Mieszkają w tym domu, w którym mieszkali razem z ojcem, więc mam nadzieję, że takich trochę monograficznych tekstów, opowieści o ludziach po prostu będzie, a tak no to bardziej Dolny Śląsk, aczkolwiek tutaj już trochę przemysłu może, znaczy nie może, no tu kwestie też powiązania architektury, przemysłu i w ogóle tego, co się, z Wałbrzychem na czele po prostu, tego, co się wydarzyło w przestrzeni, tak bardziej może urbanistycznie po prostu, ale oczywiście obok tego cała masa różnych akcji na rzecz, czy to popularyzacji, czy to obrony, bo jak nie bronię Solpolu, to bronię ZETO i jeszcze zaraz się okaże, że w przyszłym tygodniu trzeba będzie znowu czegoś bronić, więc sporo takich aktywności, które może nie są stricte, nie wiem, naukowe, ale mam nadzieję, że trochę w tym mieście też potrzebne, chociażby jak to nasz pierwszy numer kontrowersów, który się ukazał, takiego czasopisma, które będzie trochę o mieście, trochę o architekturze, ale trochę o tym, co chronić, co zostawić, a w ogóle co my to wszyscy robimy. To drugi numer się szykuje. No więc się z tego, mam nadzieję, uzbiera jeszcze trochę opowieści i o powojennym Dolnym Śląsku, ale też trochę przez taki pryzmat współczesności.
Czyli jak najbardziej obserwować Agatę Gabiś, historyczkę sztuki i architektury. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przyjemność pełna po mojej stronie.
Dzięki wielkie za rozmowę. Pozdrowienia.